gościem poranka wnet 2 marca jest profesor Romuald Szeremietiew, polityk, były wiceminister.
Były
polityk, minister obrony narodowej, aktualny profesor nauk o wojskowości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
2 marca, dzień po święcie pamięci żołnierzy wyklętych. Jeszcze wydaje mi się, to jest moje osobiste odczucie, że jeszcze lat temu 3-4 było to święto dość powszechnie uznawane przez klasę polityczną, ale do Sejmu wrócili postkomuniści przefarbowani na lewicę czy jakoś inaczej i już chyba powszechne politycznie nie jest. Jak walczyć? Trzeba walczyć o tą pamięć? Czy już jest wygrana walka o pamięć o żołnierzach wyklętych?
Trzeba walczyć, ale z innego powodu, nie, bo chodzi tu nie tylko o pamięć, ale tutaj chodzi o pewien zasadniczy podział w polskim społeczeństwie. Podział, który też ujawnia się przy okazji w stosunku do podziemia niepodległościowego, powstania antykomunistycznego, jak inni mówią, czy żołnierzy nazywanych przez wrogów wyklętymi, a przez polskich patriotów niezłomnymi, czyli do tych wszystkich żołnierzy, którzy walczyli w sytuacji beznadziejnej, będąc wiernymi tym trzem słowom, które każdy Polak patriota zna: Bóg, honor, ojczyzna. I dlaczego to się ujawnia i dlaczego mówię o tym, że trzeba walczyć nie tylko dlatego, aby zachować pamięć. Otóż rzeczywistość III Rzeczypospolitej jest złożona z dwóch sprzecznych, przeciwnych sobie całości, jeżeli tak można powiedzieć. Przypominam, okrągły stół i rozmowy między tak zwaną konstruktywną opozycją, czyli tą, którą zaakceptował do rozmów generał Kiszczak, szef MSW, a ówczesną władzą PRL-owską, miało na celu, aby komuniści, reżim poprzedni, oddając tak zwaną władzę polityczną, uniknął odpowiedzialności za wszystko to, co zostało zbrojone ze stanem wojennym włącznie nie tak dawno, ale również z tym wszystkim, co wyprawiali komuniści w czasach, kiedy ścigano właśnie owych żołnierzy niezłomnych i ich mordowano. Ale nie tylko, żeby nie trzeba było za to odpowiadać, ale również, żeby zachować wpływy i majątek w III Rzeczypospolitej, w tej niepodległej, którą mieliśmy zamiar zbudować. I tak się stało. Znaczy, tacy jak ja i jeszcze inni moi koledzy z tak zwanej niepodległościówki, mówiliśmy o sobie, że my walczymy właśnie o niepodległość. Myśmy przeciwko temu protestowali, ale nasz głos nie był na tyle silny, a nie tyle trafiał do społeczeństwa, żebyśmy wtedy mogli wygrać. I w związku z tym powstała taka Rzeczpospolita, ja mówię Rzeczpospolita 2,5, bo nie wiem, trzecia Rzeczpospolita, to chyba za dużo powiedziane. Dlaczego 2,5? Dlatego, że okazało się, że przyjęto formalnie różnego rodzaju symbole, które były charakterystyczne dla II Rzeczpospolitej. To największym spektakularnym wydarzeniem w tym zakresie był przyjazd prezydenta Kaczorowskiego, ośrodka legalnego rządu polskiego na uchodźstwie, i przekazanie insygniów władzy z Konstytucją Rzeczypospolitej 1935 roku oryginałem z podpisem prezydenta Mościckiego, marszałka Piłsudskiego, pieczęć Rzeczypospolitej, sztandar prezydenta. To wszystko, co zostało 17 września ewakuowane, wywiezione w momencie, kiedy Sowieci wkraczali nasze granice.
Ale też pamiętam, jak to przekazanie odbyło się, ale w jakich okolicznościach, jak się zachował Wałęsa wówczas.
Otóż to, ale zostało to zrobione na takiej trochę zasadzie cepeliowskiej. To znaczy to, że udało się nam przechować na uchodźstwie symbole i państwowość. Tak, formalnie, z punktu widzenia naszego, to były nasze władze. To nie miało żadnego wpływu na to, co się stało właśnie w tym dniu, kiedy przekazano, kiedy prezydent Kaczorowski przekazał insygnia władzy państwa polskiego Lechowi Wałęsie, bo to nie przełożyło się w żaden sposób. I widać było, że dla Znaczy, to rzecz charakterystyczna. Przecież prezydentem został jeszcze Polski Ludowej, bo to jeszcze nie była Rzeczpospolita, ale już przez Sejm, który mienił się takim naszym, prawie że naszym Sejmem.
Chociaż jeszcze była to kadencja PRL, ten Sejm.
Tak, to w kadencji PRL-owskiej. Tak, ale wybrano generała wtedy Jaruzelskiego na prezydenta. I pamiętamy, że z tym jest związane takie zdarzenie, mianowicie w Londynie prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Sabbat, kiedy to usłyszał, miał zawał i zmarł. Więc to jest, powiedziałem, dla mnie to była symboliczna bardzo rzecz, bo po prezydencie Sabacie ten urząd objął wtedy właśnie prezydent Ryszard Kaczyński. To wszystko razem pokazuje, że taka właśnie Rzeczpospolita 2,5 powstała. No i dzisiaj mamy następne kroki, to znaczy cały czas pojawia się to pęknięcie, że są tacy, dla których jest nas na szczęście już coraz więcej, dla których niepodległa Polska, suwerenne państwo polskie jest zasadniczą wartością, tak? O tym myślimy i o tym staramy się jakby zabiegać. I jest całkiem spora część w społeczeństwie takich, którzy uważają, że właściwą formą funkcjonowania Polski jest jakaś struktura zależna od kogoś. Przedtem to była struktura zależna, podporządkowana Moskwie, a teraz mówi się o Brukseli jako jakim takim ośrodku nowoczesności. Pamiętajmy, że komuniści też uważali się, że są nowocześni, prawda? No i w związku z tym mamy tutaj pęknięcie, widzimy.
Ale to się przekłada tak, że na stosunek do żołnierzy wyklętych? Jakby
tak,
to widać
oczywiście,
jak w soczewce.
Oczywiście. Absolutnie. To jest właśnie jedno z tych miejsc, gdzie się taka właśnie to przeciwieństwo ujawnia. Przypominam, badania na temat opinii publicznej, na temat zasadności stanu wojennego. Pół na pół. Tak? No, więc to jest, tutaj jest podobnie. To znaczy dla tych wszystkich, którzy uważają, że Polska nie może funkcjonować jako niepodległe, suwerenne państwo, że musi być jakoś uzależnione, jest zrozumiałe, że opór, który stawiali żołnierze niezłomni po wojnie, był bezsensowny.
A to jeszcze przejdźmy do historii, bo pan profesor także na historii wojskowości zna się tak. W wieku XX doskonale, śmiem powiedzieć. Pan profesor może się nie zgodzić, ale ja mam taką opinię i proszę nie polemizować.
Przez grzeczność nie zaprzeczam.
Przesadnie z tą moją tezą. Tak. Te wszystkie, jest ta książka z Zychowicza, Skazy na pancerzach, ona jest dość mocno krytykowana przez fachowców. Na ile prawdy jest w tym, że niektóre oddziały tego podziemia komunistycznego zachowywały się niegodnie?
To znaczy tak, trzeba pamiętać, że sytuacja działań w warunkach wojny narzuconej. Przecież ludzie nie szli do lasu dlatego, że im się nie podobało, jak słyszałem w wypowiedzi jednego działacza SLD obecnie, że nie chcieli żyć w pokoju i woleli buszować po lasach, tylko dlatego, że uciekali przed oczywistą śmiercią, przed więzieniem. Tak, i że dla żołnierza, który toczył walkę z Niemcami przez cały okres okupacji, często oznaczonego Krzyżem Walecznych, a nawet Virtuti Militari, było oczywiste, że lepiej zginąć z bronią w ręku w walce, niż dać się zakatować, czy być złamanym, zmuszonym do jakichś niegodnych zachowań przez tego oprawcę. Więc to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że ci, którzy są przeciwni, którzy uważają, że powinniśmy być zależni od kogoś, że należy się nam podporządkować, bo jedni mówią, że tego wymaga postęp, a inni mówią, że tego wymaga taki skutek naszego położenia geopolitycznego, siły i tak dalej, że no, jak mówiąc popularnie, nie należy kopać się z koniem. W związku z tym trzeba się podporządkować. Myślę, że tutaj wspomniane przez pana Zychowicz jest fragmentem tych, którzy uważają, że trzeba na granicy kolaboracji współpracować z jakąś tą potęgą, żeby, mówiąc szczerze, nie dać się zabić. Tak?
Ale to jest szerszy nurt historiozoficzny na polskiej prawicy.
Tak, to jest nurt, który w historii zapisał się kiedyś w czasach zaborów. Była taka krakowska szkoła historyczna, w której młodzi ludzie wtedy jeszcze, tacy jak Bobrzyński, historyk Bobrzyński, pisali, że rozbiory to jest wina samych Polaków. To my jesteśmy za to odpowiedzialni. Ten nurt ujawnia się teraz, bo są tacy, którzy uważają się za prawicowców, a nawet chyba za niepodległościowców, którzy mówią, że trzeba było w 1939 roku podporządkować się Niemcom.
Tak, i biorą na sztandary Studnickiego chociaż.
No właśnie, ostatnio Skiwskiego, czyli tak, tak, przeczytałem ze strony człowieka, którego cenię i którego znam z czasów, kiedy nawet ze mną współdziałał w Polskiej Partii Niepodległościowej, który powiedział, że dziękuję, że oto jakieś pisma Skiwskiego ktoś tam ogłosił. Tak, a Skiwski, no to był człowiek, który wprost współpracował z Niemcami przecież i wydawał różnego rodzaju gazetki zatwierdzone przez władzę generalnego gubernatorstwa.
No ale z drugiej strony to chyba najbardziej krytykowany także przez IPN białostocki jest Bury.
Tak, no właśnie.
I rzeczywiście tam są te fragmenty pacyfikowania, zabicie furmanów, to wszystko
no
się
właśnie
wydarzyło.
No tak, to się wydarzyło, ale jednocześnie jest opinia historyków, tych, którzy badali tę całą przestrzeń, powiedziałbym tak, Podlaską. Ja to Podlasie znam i ja wiem, że tam z jednej strony były bardzo patriotyczne postawy polskie i jednocześnie były bardzo komunistyczne i prosowieckie postawy części obywateli Rzeczypospolitej narodowości białoruskiej. I było ogromna ilość różnego rodzaju zdarzeń, również też kryminalnym, powodowana przez taką bandyterkę komunistyczną białoruską, która dotykała i uderzała w polskość, w państwo polskie i funkcjonariuszy państwa polskiego i polskich żołnierzy. Więc to jakby... Znaczy tak, może inaczej, posłuszmy się taką historią, jeżeli idzie o wynajdywanie zdarzeń, które zdaniem kogoś mogą jakby podważyć sens i znaczenie tego wysiłku zbrojnego, który podejmowali żołnierze niezłomni. Tak? Ktoś uratował chłopca, który tonął, przyprowadza go do domu odratowanego i do ojca mówi, no uratowałem panu dziecko, a ojciec tak spogląda, mówi, co uratowałeś dziecko, a berecik gdzie? Więc ten berecik to jest doszukiwanie się w różnego rodzaju działaniach żołnierzy, którzy działali w skrajnie trudnych warunkach. Tak, bo na przykład no, jednym z elementów owej pacyfikacji było palenie zabudowań miejscowości, które współpracowały z komunistami. No to można powiedzieć, no to skandal, prawda, no bo to mogło spłonąć też przy okazji i coś, co należało do człowieka, który nie współpracował z komunistami, więc trzeba było ustalić dokładnie, tak, który współpracował, który nie. Dalej, no jeżeli już zaczynało to płonąć, to mógł ktoś w tej stodole czy w tej chacie gdzieś był schowany i spłonąć przy tym, tak, Bogu ducha winy. Na przykład dziecko, tak, schowane przez rodziców. No, więc trzeba było to, no, ten berecik cały czas. To była wojna. To była okrutna wojna, w której nie przestrzegano żadnych reguł. I oczekuje się, że na przykład ojciec rodziny, którego na przykład nacjonaliści ukraińscy całą rodzinę wymordowali, że porzuci zemstę i będzie zachowywał się szlachetnie i elegancko w stosunku do ludzi, którzy są narodowości ukraińskiej. Prawda? Ludzie, którzy przechodzili rzeczy potworne, jeżeli chodzi o zachowanie się UB. Powinni, nie wiem, wszystkie emocje wyeliminować, zachowywać się rycersko w stosunku do wsi, z której większość ludzi była współpracowała z bezpieką, byli w bezpiece funkcjonariuszami mieszkańcy tej wsi. Ta wieś była wyposażona w broń przez UB, prawda? I no tutaj z przykładów działań kapitana Rajsa Burego są pierwsze opowieści takie, kiedy oddział Burego udawał KBW. Przychodził do takiej wsi i też był nienawistnie traktowany nie dlatego, tylko dlatego, że to są Polacy. Prawda? A więc ten poziom nienawiści w stosunku do polskości był tam naprawdę znaczny. Więc, no, mówię, ja bym, powiedziałbym tak, spoglądał na te kwestie, że wojna to zawsze jest mało przyjemne przedsięwzięcie. To jest trochę tak, jak cały czas podnoszona jest kwestia sensowności bombardowań Niemiec. Tak?
Kolonii chociażby.
No właśnie, kolonia czy Dresdno. Tak? No, zginęli ludzie Bogu ducha winni również, tak? Tylko że ci Bogu ducha winni ludzie byli jakby zakładnikami bandytów, którzy rządzili tym państwem i z tego państwa wykonywali uderzenia mordercze na Europę.
Kiedyś rozmawiałem już ze świętej pamięci porusznikiem Józefem Banzo, pseudonim Jastrząb, musiałem jego imię sobie szybko przypomnieć. Mhm. Konkluzja rozmowy, która się ukazała w Kurierze Wnet, była taka, że to była bardzo trudna walka i że często żołnierze upaszki woleli unikać starcia z żołnierzami Wojska Ludowego, tak, będącymi z poboru, ze wsi, tak, wziętymi, tak, czasami siłą, niż gdzieś tam nawet wygraną potencjalnie potyczkę przeprowadzić.
Były zalecenia i nawet to stosowano. Dużo jest przypadków tego, że na przykład rozbita obława ubecka, jeżeli wśród nich byli żołnierze Wojska Ludowego, Wojska Polskiego, to oni byli puszczani. A całkiem spore były liczne przypadki, kiedy tacy jeńcy, powiedziałbym, z LWP, stawali się partyzantami, przychodzili do... Więc to, proszę państwa, naprawdę jednoznaczne i stanowcze dzisiaj ocenianie czy potępianie, zwłaszcza przez tych, którzy nie mają zielonego pojęcia, czym była tamta wojna, jest po prostu nieuczciwością w stosunku do ludzi, którzy wtedy walczyli.
Jednocześnie lewica często zapomina o realnych zbrodniach NKWD-zistów, mordowaniach ludzi w więzieniach, nie na placu boju, nie zawsze, w celach operacyjnych, tylko
osadzonych. Tak, jest zawsze w prawie karnym jest pojęcie stanu wyższej konieczności. A więc sytuacja, w której ktoś zaatakowany przez zbrodniarza, przez mordercę, przez bandytę stawia opór i może go zabić. Otóż my, Polacy, żołnierze niezłomni, byli w takiej sytuacji. Oni się bronili. No i rozumiem, że pretensja jest taka, w stosunku do tych, którzy nie komuniści, bo ci to mówią to nieuczciwie, ale spośród tych, którzy jakby są w tej naszej części, jest taka, no, że ci nasi partyzanci przekroczyli granicę obrony koniecznej, tak? Ale w momencie, kiedy oni podnoszą tego typu rzeczy i to dowodzą, to ci, którzy uważają, że podziemie to byli bandyci, mówią, o, prawda, jest dowód, tak? To, no. I cały czas słyszymy. Właśnie kapitan Rajs Bury, to jest ciągle przywoływany jako ten jakby taki czołowy zbrodniarz, powiedziałbym tak, podziemia, a teraz już to się rozszerza, bo słyszymy, że no Łupaszko, Majosz Dzielosz, to też bandyta, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się...
To już akurat nie ma żadnych podstaw historycznych i to, co ważne, robi to polityk Platformy, to nawet nie polityk postkomunistyczny wprost, tylko syn prezydenta Białegostoku, poseł Platformy.
No tak, ten syn z Białegostoku zapomina, że miano Łupaszki jednostce wojskowej nadał minister Siemoniak.
To jest też ciekawe polityczne zjawisko, że jednak obchodziliśmy po raz dziesiąty Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. No łatwo jest zrachować, że to zostało wprowadzone z inspiracji Lecha Kaczyńskiego, ale było kontynuowane przez Bronisława Komorowskiego.
Tak, no to jest właśnie cały czas ten problem, w którym kierunku idziemy my, działający w polityce Polacy, czy idziemy w kierunku niepodległej i wtedy powiedziałbym, takie wybory są oczywiste i decyzje, czy idziemy w kierunku Rzeczpospolitej zależnej, jakiejś Polski Ludowej, tylko w tym wypadku podporządkowanej Brukseli. No i wtedy tego typu decyzje oczywiście nie będą podejmowane, więc no tu jest ten zasadniczy spór i o to toczy się, powiedziałbym, ten spór w polskim społeczeństwie.
Dzisiaj z panem prezydentem już o polityce bieżącej porozmawiać nie zdążymy, ale zamknę może rozmowę takim cytatem: za co skazywano powstańców na śmierć? Mówiąc krótko, za terroryzm, organizację band, zabójstwa, tortury, gwałty, no i zdradę. Wszystko to w czasie ogłoszonego stanu wojennego. Jak pan profesor myśli, co to jest za cytat i wobec kogo został użyty?
Nie mam pojęcia.
To jest ojciec Lepnin, rzecznik zależny od Kremla białoruskiej cerkwi prawosławnej. A o jakich powstańców chodzi?
No, styczniowych.
Styczniowych.
No, tak.
Ten sam język, ta sama
ale
kalka,
oczywiście.
Tylko że na Białorusi wobec Kalinowskiego i powstańców styczniowych, a w Polsce wobec żołnierzy niesłomnych.
No trzeba pamiętać, tak, że dla każdego wroga Polski postawy, które prezentują również żołnierze niezłomni, no to jest zasadnicze wyzwanie.
Powiem cytat nie gdzieś tam z XIX wieku, tylko sprzed 3 miesięcy.
No tak, oczywiście.
Przy okazji pogrzebu Kostusia Kalinowskiego,
tak
który się odbył w Wilnie. Gościem Poranka Wnet był profesor Romuald Szemetiew. Tyle.
Wybrać dobrze w najbliższych wyborach. Dlatego popieram prezydenta Dudę i uważam, że to jest element naszej walki o niepodległość.
To był ostatni głos w tej rozmowie, ale bynajmniej nie ostatni. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
5 minut po godzinie 9:00 to teraz pora na Częstochowę. Może trochę zamieszamy, żeby zrobić Karolowi Konkolowi trochę trudności. To teraz będzie Częstograj, Oester Prabuła. Adam Ostrowski powraca z nowym albumem Gniew. To pierwszy od 9 lat samodzielnie wyprodukowany przez niego krążek. Ostry serwuje mistrzowski, autorski rap ze szczerym przekazem. To rytm ulicy dla mądrych, doświadczonych i szczerych ludzi. Album Gniew jest albumem Tygodnia Radia Wnet. OSTR, Preambuła, słuchamy.